takiego założenia, że jeśli przynajmniej za pierwszym razem, to coś poprawię w demorium, popracuję, zastanowię się i za na przykład 2-3 miesiące zapytuję tam znowu. Nie wychodzę z założenia, że powiedzmy, okej, raz odrzucił mnie, dobra, to idę się nakryć kocem i chowam. Trzeba iść do przodu i uważam, że za pierwszym razem się nie udało, to uda się za drugim razem się nie udało, uda się za trzecim.
Serwis, nazywam się Piotr Cieszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Twitter. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serwus, mili moi. Jakiś czas temu, w sumie nie tylko jakiś czas temu, ale chyba ze dwa razy czy trzy już wspominałem, że bardzo z chęcią bym porozmawiał z kimś, kto jeszcze nie osiągnął szczytów kariery, a z kimś, kto po prostu jest na samym początku. Ponieważ wydaje mi się, że wielu z Was jest w podobnej sytuacji i warto byłoby pogadać troszeczkę o doświadczeniach, które macie na samym początku, z którymi się mierzycie i wydaje mi się, że czasami ciężko zagadać do kogokolwiek i podpytać o jakieś takie pierwsze kroki. No i co? No i właśnie, zgłosiła się do mnie pewna miła osoba o imieniu Patrycja, więc przedstawiam Wam Patrycję Paradowską. Cześć, Patrycja.
Cześć, cześć, witaj, Piotrze.
No właśnie. Pitch polega z Patrycją taki, że zrobiła coś, co uważam, że wielu z Was powinno zrobić, czyli jeżeli się pojawia okazja na jakiś taki exposure, tak zwany z angielska, to warto z tego skorzystać. Patrycja do mnie się odezwała i uważam, że fajnie zrobiła. Uważam, że właśnie tego typu akcje pewno pomagają w karierze. No i sobie pogadaliśmy wcześniej, troszeczkę, żeby się zapoznać i powiem Wam, że jest na pewno dziewczyna, którą warto tutaj gościć, więc bardzo się cieszę, że jest ze mną. I co? I właśnie sobie pogadamy teraz o początkach, a może już pewnych takich dość konkretnych doświadczeniach właśnie na początku kariery, tak żebyście mogli spróbować sobie właśnie się odnieść do tego, wyciągnąć pewne wnioski czy złapać inspirację. No i co? Nie ma co tutaj już prowadzić jakiegoś monologu, trzeba przejść do dialogu. Tak więc, okej, jak zacząć? Chciałbym od razu, wiesz, zacząć pytać Ciebie o Twoje początki, ale właściwie Ty jesteś na samym początku, więc to jest takie trudne pytanie jak dla mnie, ale dobra, okej. Takim fajnym motywem w Twoim życiu była pewna taka zmiana w kierunku kariery Twojej. Czy możesz mi opowiedzieć właśnie o tych samych początkach w ogóle takiej Twojej, nazwijmy to, edukacji wyższej i ukierunkowania się właśnie w kierunku motion designu? Opowiedz troszeczkę o tym.
Jeśli chodzi o moje same początki, to myślę, że jest to dosyć nietypowe, bo bardzo ogólnie zazdroszczę wszystkim ludziom, którzy już na samym początku wiedzą, ja będę animatorem, będę grafikiem 3D. To jest naprawdę, uważam, bardzo fajne, bo od razu mogą się ukierunkować w tą ścieżkę i rozwijać się w tym temacie i dużo wcześniej wchodzić w ten rynek pracy. U mnie wyglądało to troszeczkę inaczej, bo na licencję zdecydowałam się iść na Akademię Pedagogiczną. Jest to zupełnie inny kierunek, w którym teraz podążam. Moje szczęście, byłam na podwydziale, w którym były właśnie takie dodatkowe zajęcia z malarstwa, z rysunku, z rzeźby i na końcu, tak na dobrą sprawę mojej drogi, czyli na trzecim roku, były zajęcia takie krótkie z Blendera. I wtedy tak na dobrą sprawę odkryłam, czym jest grafika 3D i zainteresowałam się tym tematem. No i wtedy też zaczęłam oczywiście o tym czytać, dowiedziałam się, że jeśli grafika 3D, no to Maya, bo Blender no, jest takim raczej darmowym. Oczywiście już teraz to się rozwija. Mhm. Jak ja zaczynałam, to wtedy Blender jeszcze nie był tak zaawansowany, jak jest teraz. No i wtedy jeszcze tak interesowałam się, ale jeszcze nie do końca i zdecydowałam się pójść na magisterkę na tą samą uczelnię, ale w momencie, kiedy zobaczyłam program nauczania i dokładnie te same przedmioty, te same rzeczy, to wtedy coś we mnie pękło. Wtedy zorientowałam się, że no nic tak na dobrą sprawę więcej się nie nauczę. Znaczy, będę pogłębiała w tą wiedzę, ale nie będą to nowe rzeczy. Będą to te same rzeczy, które już wiedziałam. Byłam też wtedy na etapie takiego zgłębiania też wiedzy z rozwoju osobistego. Dużo książek na ten temat. I to też dodatkowo, myślę, popchnęło mnie w tej chęci zmiany i rozwoju po prostu. No i tak zdecydowałam się zupełnie zmienić swój kierunek o 180 stopni i pójść na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, gdzie zapisałam się już na kierunek właśnie media i wszystkie wykłady związane z grafiką 3D.
A właśnie, bo ja pamiętam, jak sam szedłem właśnie na twoje WSTK, no podobnie jak u ciebie, tak? Najpierw skończyłem kompletnie inną uczelnię i jakby totalnie związano z grafiką. No i oczywiście musiałem pokazywać na egzaminach wstępnych swoje prace. Ojej, to wspominam troszeczkę jako przygodę, bo malowałem, rysowałem po prostu, co wydawało mi się, że ma sens. Wiele rzeczy stworzyłem wtedy, pamiętam, że na imprezie nawet z kolegami sobie właśnie piwko piliśmy i malowałem obrazy. Powiedz mi właśnie, jakiego typu ty pracę przedstawiałeś? Coś ze szkoły właśnie, czy malowałaś sama właśnie tak zanim? Czy w ogóle był wymóg na magisterkę pokazywać swoje prace?
Tak, jeśli chodzi o moment, w którym aplikowałam, to trzeba było pokazać jakieś swoje prace i była taka rozmowa. Ogólnie nie była to taka może rozmowa z perspektywy czasu, gdzie, nie wiem, zadają mi pytania odnośnie malarzy i tak dalej. Raczej to była taka luźna rozmowa, skąd jestem, po co tu, dlaczego, co robiłam, co robię. Pokazywałam swoje prace, bo zawsze troszeczkę ciągnęło mnie w kierunku artystycznym, więc jakieś tam, powiedzmy, prace z rysunku, z malarstwa, coś zawsze miałam. Dodatkowo zdecydowałam się przed pójściem na grafikę 3D zrobić oczywiście parę pracy, bo to nie było tak, że a dobra, pójdę na grafikę 3D, zobaczymy. Tylko jednak no już wtedy, kiedy się tym zainteresowałam, to zaczęłam jakieś podstawy tworzyć, jaki tam pierwszy motocykl i wszystkie takie rzeczy, które powiedzmy robi się na początku, żeby ogarnąć software, tak? No i takie właśnie prace pokazywałam na samym początku.
Ja to mam wrażenie, że ten motocykl to ja swego czasu w Majek chyba robiłem, bo tak jak wspomniałeś motocykl, to ja mówię, kurde, to też lubiłem w 3D jakiś motocykl i chyba no, jakieś właśnie to były tutoriale do Mai.
Tak, może ten sam.
No właśnie, to też jest takie ciekawe, że jakby mam wrażenie, że część na przykład ludzi gdzieś po prostu z zajawki zaczyna się tym zajmować, a powiedzmy tacy ludzie troszeczkę jak my, którzy tak wpadają w ten temat troszeczkę z doskoku, chyba właśnie się chwytamy jakichś takich tutków, cokolwiek i tak dalej. A powiedz mi, na przykład z tego, co już wiem, to robiłaś jakieś kursy dodatkowe, na przykład w 3D, to robiłaś je zanim właśnie poszłaś na uczelnię, czy w trakcie?
Ogólnie wszystkie kursy, które robiłam, to myślę, że to było wszystko tak po drodze, tak? To nie było tak, że wszystkie kursy zrobiłam przed czy w czasie nauki na studiach. To raczej było na zasadzie, że czym w danym momencie się interesowałam, to robiłam kurs w tym temacie, tak? Bardziej się interesowałam modelowaniem twarzy, no to robiłam z tego. Bardziej się interesowałam modelowaniem jakimś proceduralnym, no to robiłam z tego kurs. Więc to na zasadzie, co aktualnie było mi bardziej potrzebne, czy czym w tym momencie się interesowałam, no to z tego robiłam dany kurs, więc tak po kolei to wyglądało.
No mniej więcej twoje zdanie na temat uczelni znam, ale tak, żeby specjalnie jakoś strasznie nie krytykować, chciałbym ciebie zapytać, czy jakby jak uważasz, czy student, który powiedzmy nie jest tak samo zmotywowany jak my podczas jakby początków tej kariery motion designerskiej, no bo zakładam, że po prostu nasza motywacja była znacznie większa, tak? Jakby w pewnym momencie wiedzieliśmy, że chcemy zacząć coś w tym kierunku działać i wiedzieliśmy, że jakby w pewien sposób nie ma odwrotu, no bo już jakby coś studiowaliśmy wcześniej, wiesz, i troszeczkę głupio zacząć tak sobie, wiesz, wymyślać różne inne kierunki, tak? Czyli jeżeli się na coś decydujemy, to jedziemy z koksem i tak dalej. Nie wiem jak ty właśnie, ale ja na przykład na uczelni widziałem wielu moich kolegów i koleżanek, którzy jakby poszli na te studia, bo studia były cool, no i tak widać, że w połowie już tak zaczęli wysiadać, że czuli, że to po prostu nie jest ich. No ale też byli jakby też utalentowani ludzie i oni jak najbardziej się rozwijali, to było ich. Ale do czego dążę? Czy uważasz, że na samych studiach, nie wiem, no tutaj akurat będziemy mówić o tej samej uczelni, więc troszeczkę będzie ciężko się niektórym ludziom odnieść, ale czy uważasz, że to, co jest na studiach, to jest wystarczająca wiedza i doświadczenia, by stawiać te pierwsze kroki właśnie po szkole, czy z twojej perspektywy jakby do czego się posiłkować właśnie kursami, jakby czy powinno się, czy nie? Opowiedz właśnie swoje doświadczenia i co sądzisz i co byś poradziła w tej materii innym.
Zdecydowanie uważam, że jest to za mało, ale absolutnie nie chcę tutaj krytykować uczelni, bo myślę, że to jest kwestia każdej uczelni niezależnie od kierunku. Kiedy wybieramy po prostu jakiś kierunek, to studia, ja przynajmniej tak podchodzę, że no taka jest prawda, studia mają nas zainspirować, studia mają nam pokazać jakiś kierunek rozwoju, ale to, czy my się w tym kierunku rozwijamy dalej i czy chcemy zdobywać te kolejne levele, no to jest tak na dobrą sprawę już zależy tylko i wyłącznie od nas, tak? I musimy być zmotywowani, musimy mieć jakiś cel, bo bez tego, no to uważam, że jeśli chcemy iść na studia, to warto to zrobić z jakimś przekonaniem, że chcemy faktycznie w to iść, bo pójść na przykład absolutnie nie obrażając na zarządzanie, bo w sumie no na nic innego nie chcemy iść, to może na to, to myślę, że lepiej wtedy już pójść do pracy bezpośrednio i łapać to doświadczenie. I jeśli faktycznie wiemy, że w coś chcemy iść, to po prostu w to idźmy, niezależnie czy to są to studia, czy to jest praca, ważne, żeby robić coś z przekonaniem. Niezależnie, czy to będą kursy, czy jakaś uczelnia wyższa.
A jeszcze troszeczkę właśnie o tych kursach, bo no, ty byłaś na dziennych, tak? Tak czy siak chyba płaciłaś czesne na piątku, tak? Ty byłaś na dziennych studiach, więc z tego, co zakładam, płaciłaś czesne miesięczne, tak?
A, tak. Jak najbardziej płaciłam czesne.
Okej. Okay. To moje tak troszeczkę...
Tak, to jest płatna uczelnia.
No właśnie. I to moje pytanie brzmi troszeczkę tak jakby w takim kierunku, że wszystkie kursy online'owe, bądź, nie wiem, gdzieś tam stacjonarne, jeżeli byłaś na takowych, są też płatne. Czy miałaś takie poczucie, że jakby kurde, no płacę na piątku i co jeszcze mam płacić dodatkowo za kursy jakieś zewnętrzne? Jakby jakie było twoje takie podejście do kwestii finansowej? Czy warto jakby myśleć pod kątem tak wiesz finansowym, że czy warto inwestować w samą uczelnię? Czy na przykład pieniądze, których nie każdy ma dużo, zainwestować jednak w kursy online? Co takiego daje uczelnia, co powiedzmy zwraca tą wartość finansową, którą tam wkładamy?
Myślę, że wszystko tutaj jednak zależy od osoby, tak? I od tego, na co się decyduje, bo to jest bardzo indywidualne i ciężko tutaj mówić jeden do jednego. Uczelnia na pewno nam pokazuje pewną drogę, więc jeśli ktoś już na samym początku wie, powiedzmy, że chce być animatorem i chce robić tylko to, to pewnie bardziej bym mu poleciła robić, zepsać się właśnie na jakieś studium, na jakieś kursy, które zajmują się bezpośrednio tym. Dlatego, że jeśli mamy uczelnię, mamy zajęcia bardzo różne, tak? To nie jest tylko zajęcia z grafiki 3D, ale tutaj mamy też inne wykłady. Więc jeśli jest taka osoba, która tak jak ja na samym początku jeszcze nie wiedziała dokładnie, co chce robić. Ja wiedziałam, że chcę być grafikiem 3D i wiedziałam, że chcę robić to. Ale wiadomo, to jest bardzo obszerny temat, tak? Można modelować, można tylko rozkładać UV-ki, tak? Tak na dobrą sprawę każda dziedzina ma swój zawód. I ja tego nie wiedziałam, więc uczelnia sprecyzowała to, co chcę robić, więc gdybym po licencjacie chciała powiedzieć, dobrze, chcę być grafikiem 3D, no to pewnie bym wydała też dużo pieniędzy na kursy z grafiki 3D, a później no dobra, ale nie wiedziałabym, czy ja chcę to do końca robić, bo w czasie studiów zdecydowałam, że chcę być animatorem, tak? I to było wynikiem wykładów i ludzi, których spotkałam. Więc to uważam jest taka rzecz, którą dają studia. Jeśli ktoś na samym początku wie, że on chce robić tylko to, jest tego pewien i nic mu się nie zmieni, on chce robić to, to jak najbardziej. Nie kupuje kursy, niech wtedy robi to, co kocha i wybiera jak najkrótszą do tego drogę. Ale no nie każdy ma tu szczęście.
Jasne, jasne. Fajnie, fajnie zauważone. Tutaj jeszcze w naszej poprzedniej rozmowie wspomniałeś, że uczestniczyłaś w laboratoriach na uczelni i tam troszeczkę z VR-em działałaś. Opowiedz mi troszeczkę o tych laboratoriach, to jest fajne, bo ja na przykład takich rzeczy nie miałem, więc może to jest coś nowego, co mają. I też mam troszeczkę wrażenie, że gdybym na przykład miał się uczyć tylko w domu, to na przykład takich rzeczy bym nie dotykał, jak właśnie VR. Nie wiem, coś ci jakby... W ogóle to fajna zabawa z tym VR-em, czy nie?
No jak najbardziej, jeśli ktoś chce iść właśnie w tym kierunku, to myślę, że to jest bardzo dużo, że jednak na uczelni jest sprzęt tego typu, tak? Że możemy sprawdzać w VR-ze na przykład nasze lokacje, które tworzymy. I to wtedy naprawdę dużo daje, bo rzadko kiedy w domu mamy taki sprzęt i to, że uczelnia daje możliwość korzystania z takich rzeczy, jest bardzo wartościowa. Ja ogólnie robiłam na swojej drodze bardzo dużo, bo na samym początku było to modelowanie, później teksturowanie, różne tak na dobrą sprawę programy, których się uczyłam po drodze. Ale to był wynik tego, co końcowo zdecydowałam się robić, więc nic, co robiłam po drodze, nie uważam za stracone, bo teraz też mam też taką wiedzę ogólną, a nie tylko specjalistyczną, co też warto w Polsce, że tak powiem, mieć. No tak, że oprócz tylko animacji, powiedzmy, potrafię jeszcze zrobić postać albo zoptymalizować asety do gier na przykład.
Jasne. No to jest taka chyba nasza taka cecha narodowa, że niespecjalnie lubimy się jakoś tak trzymać wąskie dziedziny, lubimy mieć jakąś wiedzę i umiejętności właśnie takie wokół tematyczną, więc to uważam, że stawia nas w tej materii jakby ponad konkurencję ewentualnie na rynku pracy. Co jeszcze? O! To jest taki fajny temacik, też wcześniej rozmawialiśmy, bo wspomniałem w naszej rozmowie o jakichś takich tematach właśnie rozwoju osobistego i troszeczkę tak, nie wiem dlaczego przyjąłem, że raczej ludzie po 30 tak się mocno łapią za tego typu książki rozwojowe i tego typu tematy, kiedy w pewnym sensie albo już coś tam osiągnęli, chcą więcej, albo czują, że już są na maksa pogubieni, gdzieś tam są w ciemnej dupie i wtedy się łapią za książki. Ale wspomniałeś, że bardzo chętnie czytałaś te książki, że ci wiele pomogły. Powiedz mi właśnie, jak dla, chyba mogę tak powiedzieć, dla tak młodej osoby, jakby te książki dają właśnie nawet w momencie, kiedy dopiero co studiujesz, dopiero jesteś na samym początku. No tak, powiedz mi, jaki wpływ mają, dlaczego w ogóle po nie sięgnęłaś i co o nich sądzisz? I jakby w stosunku też do innych, czy byś poleciła, czy byś nie poleciła? Poopowiadaj o tym.
Ogólnie każde źródła, nie tylko książki, ale też tutoriale, czy podcasty, czy ogólnie każde źródła, które jakoś rozwijają nas w jakiejkolwiek dziedzinie, uważam za wartościowe, tak? Niezależnie, czy jest to książka, czy nagranie. Ja zaczęłam w pewnym momencie właśnie czytać o samorozwoju, co pomogło mi, bo popchnęło mnie do działania. Nie, książka o samorozwoju nie daje bezpośrednio jeden do jednego wyznaczników, że dobra, rób to i tamto, tak? Tylko myślę, że to jest taka siła napędowa, która pozwala nam ruszyć po prostu. Może tak to bym powiedziała. Mhm. Ale ogólnie każde źródła, myślę, że niezależnie co czytamy, ważne, żeby zdobywać tą nową wiedzę i się rozwijać, bo wtedy widzimy progres.
A jakie książki byś poleciła? Tak komuś, kto jeszcze po żadną nie sięgnął?
Jeśli chodzi o samorozwój, czy jeśli chodzi o animację?
O animację to już zakładamy, że wszyscy słuchacze, wiesz, którzy nas słuchają teraz, to już mniej więcej wiedzą, że, co chcą robić w tej animacji.
Mniej więcej znają.
Tak jest, ale nie, właśnie o samorozwój mi chodzi.
Na przykład jedną z takich fajniejszych książek, to kojarzę, bo tych książek naprawdę było dosyć sporo.
Jasne.
To 7 czynników skutecznego działania, o ile dobrze pamiętam tytuł. Mhm. I ona fajnie też właśnie pokazuje, jak możemy się rozwijać, tak? I jak możemy planować i tutaj jest dużo różnych czynników, nie tylko pod względem rozwoju naukowego, ale także właśnie takiego duchowego i po prostu wszystkich takich dziedzin życia naszego, bo to też jest ważne, żeby powiedzmy zachować taką równowagę, szczególnie jeśli jakaś osoba jest powiedzmy bardzo ambitna, to przychodzi taki moment, w którym musimy zdać sobie sprawę, że rozwój też taki wewnętrzny i taki spokój ducha też jest bardzo ważny.
No ja z moich takich doświadczeń to bym polecił chyba ludziom 4-godzinny tydzień pracy, to jest Tim Ferriss z autorem. I to jest taka książka, która pamiętam, że mi bardzo pomogła tak troszeczkę się wytrącić z takiego jakby społecznego kierunku, tak? Bo mam wrażenie, że po prostu w naszym społeczeństwie wszyscy mniej więcej idą w tą samą stronę, tak? Że tam praca, najpierw szkoła, praca, nie wiem, jakieś dyplomy po drodze i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie po prostu tak zawierzamy temu wszystkiemu, co się dzieje naokoło nas, że gubimy drogę i nie czując się pewnie, jedynym takim jakby rozwiązaniem naszych problemów to jest właśnie, że siedzę w tej pracy, więcej pracuję, może szef zauważy i tak dalej, i tak dalej. To jest takie strasznie jakby droga donikąd. I pamiętam, że ta książka mi pozwoliła tak troszeczkę się wykoleić z tego myślenia i zacząć się zastanawiać tak naprawdę, na ile ja mam wpływ na to, co się u mnie dzieje. I zacząłem właśnie kwestionować właśnie tę ilość czasu pracy, czy właśnie to, ile ja jestem sam wart, dlaczego właśnie to, no, tak powiem ogólnikowo, szef mi mówi, ile ja powinienem zarabiać, a nie, że na przykład ja nie mogę sam wycenić swojej pracy, tak? To pamiętam, że to mi pomogło i wydaje mi się, że tak nawet też ludziom na studiach bym takie rzeczy polecał, aczkolwiek też bym na pewno podpowiadam, jakby żeby nie świrowali i nie myśleli, że tam, nie wiem, tak jak Steve Jobs rzucać szkołę, bo pójdą jego śladem, nie? Tylko żeby troszeczkę do wszystkiego podchodzić z dystansem. Więc tak, ale też polecam ogólnie właśnie wszystkim rozwój właśnie na bazie jakichś książek. I to, co wspomniałaś, że taki rozwój duchowy, że to też tutaj na Bali właśnie widzę tak mega ludzi wkręconych w takie rozwoje właśnie duchowe, ale też widzę, że u każdego był to pewien taki krok kolejny. Najpierw tam właśnie wszyscy dbali o ten swój biznes, robili go po swojemu, a później właśnie tak szukali tej takiej równowagi w tym i żeby właśnie ta kasa nie była najważniejsza i żeby właśnie każdy miał fun z tego, co robi. No, super sprawa. A powiedz mi też taką rzecz. Skoro zmieniłaś tak bardzo, tak jak powiedziałaś, o 180 stopni swoją jakby ścieżkę kariery. Czy nie masz takich strachów, że przynajmniej ja taki miałem, że idąc w taką ścieżkę kariery, jako jest na przykład animacja 3D, no nie, nagle się okaże, że nie masz wokoło znajomych, którzy w ogóle wiedzą, o czym ty mówisz, no nie, więc automatycznie nie możesz liczyć na to, że ktoś ci powie, że o, świetnie, że to robisz. Czy byłaś przygotowana, że coś nie wyjdzie? Że coś nie wyjdzie w tej zmianie kierunku? I co miałabyś wtedy zrobić?
Jeśli chodzi o znajomych, czy właśnie rodzinę, no to tak. Grafika 3D, czy w ogóle animacja, to no nie każdy zawsze wie, co to jest. I w momencie, jak powiem, no zajmuję się animacją 3D, to ktoś mi powie albo aha, czyli robisz jakieś, nie wiem, zabawy dla dzieci, bo usłyszą tylko początek animacja.
Oczywiście.
Albo ewentualnie, jak mówię, zajmuję się właśnie, nie wiem, optymalizacją produktów, tutaj robię animację, to tamto, to ktoś słucha i w pewnym momencie, aha, a to ile bierzesz za wizytówkę? więc mam takie, wtedy robię takie wielkie oczy i takie... Nie zajmuję się tym.
No. Ja wiem, że taką jeszcze na maksa demotywującą rzeczą to jest tak, że jeżeli mówisz właśnie, że robisz w 3D, czy tam robisz animację, to ludzie po prostu się zaczynają cię jakby w powietrze, oni tam, wiesz, dokręcają sobie śrubkę w głowie i tak się zastanawiają, co oni wiedzą na dany temat. No i wiedzą tylko co widzieli w telewizji, no nie? Czyli jeżeli na przykład mówisz, że no robisz na przykład animację postaci, to oni już, wiesz, w pierwszej kolejności wyobrażają sobie, że najprawdopodobniej robisz takie rzeczy, wiesz, które widzieli w marvelowskich produkcjach, no nie, że tam, wiesz, CGI, takie, wiesz, pełną gębą, tak, albo jak ja mówię, że robię animację 2D, no to tak, oni tak, co, że jak? I wiesz, pierwsze skojarzenie to jest, wiesz, bajki dla dzieci, no nie? No to jest straszne.
Nie, pierwsze skojarzenie to jest grafik, okej, okay, jesteś grafikiem, już tam 3D, to tego nikt nie słyszy, to zawsze jest, okej. Nieraz mi się zdarza, że na przykład ktoś do mnie dzwoni i mówi, hej Patrycja, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba zrobić plakat, czy możesz mi to wycenić, tak, czy możesz mi to zrobić, ja mówię, nie, ja mówię, mogę ci kogoś polecić, ale ja mówię, nie zajmuję się tym, jestem grafikiem 3D, nie robię tego, tak, nie znam się na tym, nie robię tego, no więc tak. to się nieraz pojawia, szczególnie jeśli chodzi w ogóle o starsze pokolenie, to jeśli powiedziałam na przykład swojemu dziadkowi, że no zajmuję się grafiką 3D, to dziadek takie, czym? A czym? Jest po tym praca w ogóle? No, więc
no właśnie.
Tak, to jest akurat typowe. Ale powiem tak, zdawałam sobie sprawę, że to jest takie może bardziej niszowe dla takich osób i że niekoniecznie będą wiedziały, z czym to się je, tak? Mhm. Nie, jakoś mnie to nie zniechęca, a jeśli chodzi, bo zadałeś mi wcześniej pytanie, czy jakiś miałam plan B, plan porażki i tak dalej?
Tak.
Nie, nie miałam. W momencie, jeśli ja już się czegoś podejmę i stwierdzę, że ja chcę być grafikiem 3D, ja chcę być animatorem, to ja po prostu tym animatorem będę. Może będę rok później, może będę 2 lata później, ale będę, tak? Będę gdzieś aplikowała, czy będę coś robiła do momentu, aż to zacznie wychodzić. Bo wychodzę z założenia, że jeśli czegoś bardzo chcemy, mhm, i naprawdę dążymy do tego, systematycznie pracujemy nad tym, to naprawdę ciężko, żeby nie wyszło. Mhm. Może czasami zajmie nam to dłużej, tak? Nie mówię, że moje założenie na przykład w ciągu 2 lat, że chcę zrobić to i to, że w ciągu 5 lat chcę zrobić to i to, na pewno się spełni w tym czasie, ale jeśli nie będę miała tego założenia, to na pewno nic się nie zmieni.
Słuchaj, nawiązując do tego, co mówisz, chciałem się cofnąć troszeczkę do studiów, do czasów studiów i zapytać właśnie, jak według ciebie, z twoich doświadczeń właśnie, jakby właśnie czy po kursach, po szkole i teraz właśnie, kiedy startujesz w rynek pracy i zdajesz sobie sprawę, że czeka ciebie przez cały czas jeszcze praca, zanim jakby osiągniesz pewien taki pułap super fajności w swojej karierze, to jakby, co uważasz, że jak, ojej, takie pytanie, zaraz spróbuję to ubrać, ale jak powinny mniej więcej wyglądać studia, żeby móc przygotować człowieka, że od razu po wyjściu ze studiów jest już gotowy do wejścia w rynek pracy, jakby z twoich doświadczeń. Mhm. Mam nadzieję, że to będzie, że to jest proste.
Więc tak, to jest bardzo dobre pytanie i ogólnie to, co chciałabym polecić osobom, które parę takich rad, które może ja bym chciała usłyszeć na początku, co jakbym się cofnęła powiedzmy w czasie i spotkała siebie, to tak z plaskacza, ja mówię, zrób to i to, będzie łatwiej. To z parę takich rzeczy właśnie, których mogłabym doradzić, ale to przede wszystkim nie podchodzić do niektórych tematów za bardzo ambicjonalnie. Mhm. Oczywiście ambicja jest bardzo, bardzo ważna, ale chodzi tutaj, że w momencie, kiedy na przykład decydujemy się na animację, tak, i wiemy już, że chcemy być animatorami, to wtedy jak robimy obronę, to powinna ona być odzwierciedleniem tego, co chcemy, gdzie chcemy aplikować. Czyli jeśli wiemy, że na przykład chcemy iść do firmy, która to jest typowo, zajmuje się game webem i wiemy, że w to chcemy aplikować, to już na przykład powinno nam świtać w tyle głowy, że okej, no to tutaj bardziej musimy zrobić demo reel z walką i różnymi takimi rzeczami, które, że tak powiem, ta dana firma będzie od nas wymagała. Jeśli na przykład widzimy, że chcemy iść w kierunku reklam, no to widzimy, okej, to tutaj w tych reklamach jest animacja mowy, czyli powinniśmy się skupić na tym w swoim dyplomie. Ten dyplom najlepiej jakby od razu był naszym przyszłym demorealem. Mhm. I od razu, co bym poleciła, nie robić 3-4 minut, Boże, nie 6, proszę, absolutnie. Ja bym poleciła zrobić na przykład 0,5 minuty. Wiem, że 40, powiedzmy, sekund. Wiem, że tutaj nauczyciele mogą się buntować co do tego pomysłu, mhm, ale myślę, że to wtedy trzeba im uargumentować, z czego to wynika. co my chcemy zrobić. Na przykład, że my chcemy animować ręcznie i że uargumentować, że to nie jest możliwe zrobić 3-minutowy film animowany ręcznie, żeby to naprawdę było świetnej jakości. Bo wtedy przychodzi taki moment, że musimy z czegoś rezygnować.
Jasne.
Kiedy zdajemy sobie sprawę, że z czegoś trzeba zrezygnować, więc pierwsza rada to, żeby zrobić około powiedzmy 30-40 sekund, bo tak na dobrą sprawę niezależnie co chcemy z tym później zrobić, czy chcemy to użyć jako demorilla, 30 sekund dla animatora starczy, czy chcemy to udostępnić gdzieś w świat, to krótkie metraże, które osiągały jakieś nagrody, też jak najbardziej 30 sekund starczy. I to jest taka realny czas, kiedy możemy, że tak powiem, skończyć animację w te 2 lata magisterki i to i tak będzie mało czasu. Co bym jeszcze poradziła?
Poczekaj, tylko jeszcze ci się wbije ci się troszkę słowa, właśnie tak troszkę chcę tutaj podsumować, żeby... Wydaje mi się, że i na twoich studiach i u mnie było bardzo podobnie, że jak ludzie chcieli robić właśnie swoje dyplomy, to przychodzili do promotorów z pomysłem i promotorzy, mam wrażenie, że zawsze mówili o takie bardzo szerokie, tak, rób to, co tam w sobie wymyśliłeś, no nie? I tak jak mówisz, że faktycznie, że warto te projekty, które chcemy zrobić właśnie jako dyplomówki swoje, żeby były takie przemyślane, żeby właśnie się zastanowić pod takim kątem, nie, że o, robimy sobie bajer na koniec szkoły i dostać tam, zostać poklepanym po plecach przez prowadzących, tylko faktycznie się zastanowić, że warto popracować nad pewnym narzędziem, które nam pozwoli otworzyć drzwi do firm po uczelni, tak? Czyli tak jak mówisz, zrobić jakiś fajny demoreel albo projekt, który faktycznie będzie formą demoreela, w którym się nie wiem, pokaże swoje umiejętności, ale już właśnie w kierunku odpowiednim, tak? Czyli tak jak wcześniej sobie wspominaliśmy, że w projekcie warto zastosować, nie wiem, może 2 postacie ludzkie, tak żeby pokazać, no nie wiem, 2 fizjologie, tak, ludzkie. A jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś chce iść w postać, nie wiem, zwierzęce, no to może niech sobie odpuści na razie pracę z człowiekiem, tylko właśnie się skupi na jednej postaci właśnie zwierzęcej i dopracuje to. Każdy w koło będzie zadowolony i będzie to coś, co można pokazać później też. No, dawaj dalej. Co byś poleciła ludziom właśnie, na co zwrócić uwagę i ewentualnie co uczelnia mogłaby zmienić w sobie, żeby pomóc ludziom?
Co bym chciała usłyszeć? No to tak, jedna postać, tak jak mówiłeś, 2. Jeśli są jakieś interakcje, do tego bym się ograniczyła. Jeśli jesteśmy na początku drogi, jako animatorzy raczej odpuściłabym sobie zwierzęta na samym początku. Nie jest to coś prostego, tak? W momencie, jak mamy już jakieś doświadczenie, to tak, ale animacja zwierząt jest trudna i wymaga pewnego doświadczenia, tak? Z marszu powiedzmy od razu zrobimy sobie piłeczkę, a później okej, animujemy pieska, no to tak to nie wygląda i rzadko kiedy powiedzmy to będzie wyglądało dobrze. To wymaga troszeczkę pracy więcej, tak? I anatomii zwierząt i ogólnie analizy tego, jak takie zwierzę chodzi, porusza się, jaka jest jego waga, więc to niestety nie jest takie proste. I mówię to właśnie z perspektywy czasu, kiedy ja do swojego dyplomu powiedziałam, a 6 postaci, a piesek, a walka.
No właśnie,
ja się śmieję, że tylko tam wybuchów nie było. Jeszcze morphing postaci, wszystko. Po prostu wszystkie błędy, jakie mogłam popełnić, wszystkie je popełniłam, więc naprawdę mówię to z perspektywy czasu i dobrze, naprawdę staram się doradzić takim osobom, które dopiero idą, zaczynają. Nie róbcie tego.
Tak,
naprawdę,
ja pamiętam, właśnie jak pokazałaś mi swoją pracę dyplomową, trzeba wspomnieć, że była oceniona na 5, ale od razu właśnie tak jak widzę fajne rzeczy, tak widzę po prostu takie jakby, no nazwę to tak brzydko, niedociągnięcia w tym projekcie, ale właśnie też rozumiem, że one się biorą z przerostów, jakby formy nad treścią, to znaczy, że widać, że rzuciłaś się po prostu z motyku na słońce, tak, że ten filmik był stanowczo za długi, wiele rzeczy ma po prostu, jakby historia, wszystko jest git, tylko że, no jakby nie mogę powiedzieć, że na przykład historia czy filmik jest zły, tylko po prostu dobór samego projektu, jakby lepiej zrobić właśnie historię, jaka jest znacznie krótszą i tak dalej, i
tak,
gdzie
tak,
dopracować można faktycznie te wszystkie ruchy i tak dalej, a ty spotkałaś się właśnie z tym takim bardzo prozaicznym problemem, jakim był render w ogóle tego filmu, tak? I zaproponowałem tobie, że możesz to wyrenderować w jakiejś tam firmie, która się zajmuje renderem, i powiedziałaś mi mniej więcej, jakie te ceny za... Czekaj, twój film ile miał minut? Trzy? Czy pięć?
Trzy.
I powiedz słuchaczom, ile render takiego filmu wykosztował.
Powiem tak, dokładnie musiałabym sobie otworzyć jakąś stronę i to przeliczyć, ale ja to przeliczałam kiedyś i to jest około, powiedzmy, 2000 i to jest, to nie wygląda tak, że ja płacę 2000 i mam wyrenderowany film, bo każde ujęcie jest renderowane osobno, tak? Jeśli ja mam 55 ujęć, to każde z tych 55 ujęć w filmie musi być osobno oświetlone, musi być dobrze przygotowana scena, wszystkie tekstury muszą być widoczne, tak? Mówię to dlaczego? Bo w momencie, jeśli powiedzmy w jakiejś scenie damy jakiś materiał i na przykład jakiś asset, tak, z tyłu albo gdziekolwiek nie będzie tekstury, to oni nam to wyrenderują w taki sposób, jaki daliśmy im materiał. Czyli może się finalnie nam okazać, że dostaniemy, zapłacimy te 2000 powiedzmy, a i tak dostaniemy, tutaj brakowało jakiejś tekstury, tutaj jednak oświetlenie jest nie takie, bo oczy są ciemne, a to jest bardzo istotne, żeby dobrze doświetlić oczy, tak, żeby w naszym filmie były dobrze widoczne i tutaj musi być powiedzmy około co najmniej trzech świateł wokół samej postaci, żeby to wyglądało, tak? Więc w momencie, jeśli byśmy to dali, to musielibyśmy zrobić ogromną liczbę testów dla każdego ujęcia, żeby w ogóle być, żeby osoba mogła być pewna, co tak na dobrą sprawę otrzymamy.
Tak jest. No właśnie.
I dodatkowo.
No właśnie.
Dodatkowo
tak.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest tylko w założeniu, jeśli renderujemy wszystko na jednej warstwie, bo w momencie, jeśli chcielibyśmy już renderować każdą postać osobno i robić compositing, co niestety jest, żeby jakiś efekt był faktycznie no taki wow, no to ten compositing jest niezbędny, a to, co powiedziałam, nie wlicza renderowanie osobno postaci, tylko i wyłącznie na jednym tle.
Tutaj już nawet kilku moich rozmówców wspominało, że jakby na polskich uczelniach jeszcze troszeczkę to kuleje ten temat, że nie brane są pod uwagę jakby prace dyplomowe właśnie zbiorowe, tak? Gdzie, tak jak sama mówiłaś tutaj, że 3D to nie jest takie po prostu 3D, że nie wiem, robię wszystko, tak? Tylko można się zajmować naprawdę przeróżnymi rzeczami. Nawet tutaj wspominałaś mi, że wiesz, chciałaby się specjalizować w animacji footer i tak dalej. Nie? Ja jestem totalnie tego świadomy, ale mam wrażenie, że i tacy ludzie jak ja, jeszcze całkiem niedawno i prowadzący, mogą uznawać, że takie futerko to jest po prostu taki, po prostu, nie wiem, gdzieś tam guzik na klawiaturze, gdzie dodaję i po prostu w tej postaci futro się pojawia, no nie? A właśnie fajnie by było, jeżeli projekt powstaje, jakby, fajnie jakby się zebrało kilka osób, jeden będzie odpowiedzialny powiedzmy za teksturowanie, gdzie, czekaj, jaki tam ten... Jak się nazywa ten coś tam? Substance Painter?
Tak, dokładnie.
Wiesz, to nawet kogoś, kto by ogarniał to w pełni, czy się nauczy, czy właśnie jego pracą dyplomową byłoby na przykład teksturowanie, nie? Super, tak? Jeżeli taka osoba będzie oceniona właśnie za swoją robotę w filmie, w którym ktoś tam dopracował świetnie scenariusz, a na przykład ty to zanimowałaś, no nie? I wtedy, wiesz, wychodzi naprawdę fajny projekt. No i co jeszcze z mojej strony? Animatorzy, błagam, wytłumaczcie wszystkim ludziom naokoło, że 5 minut dla nas to jest zajebiście długo. Dla nas minuta to już jest bardzo długo, żeby cokolwiek robić. Więc na studiach też się nauczycie, że jeżeli robicie filmik dyplomowy, to najprawdopodobniej lepiej się wahać między 30 sekund a 1 minutą max.
Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze bym tutaj dodała, że warto zdać sobie sprawę z takich ram czasowych, bo na przykład u nas na pierwszym roku było powiedziane, że okej, musicie zrobić historyjkę wymyśleć i storyboard, a na drugim roku to już wszystko. I postaci, i rendering, i animacje, i już dosłownie wszystko. Więc to też bym tak poradziła, że niestety jeśli chcemy realnie zamknąć 30 sekund, ja nie mówię o 3 minutach, no. Mówię takie 30 sekund, chcemy realnie zamknąć, no to powinniśmy powiedzmy 2-3 miesiące maksymalnie zamknąć się z historią i storyboardem do tego. I a propos tego, co powiedziałeś, zdecydowanie się zgadzam, że powinni wprowadzić na studiach coś takiego jak dyplomy zespołowe. Wiem, że tu są tego plusy i minusy, tak? Ale to mogłoby naprawdę niesamowite produkcje powstawać, bo każdy ma swój talent w innej dziedzinie. Ktoś robi świetnie asety, tak? Ktoś świetnie robi rendering. Nie ma osób, które znają się świetnie na wszystkim. I tak samo jest w pracy. My nie idziemy do pracy i nie zajmujemy się wszystkim. Bo oczywiście możemy być generalistami, ale to nie jest tak, że siadamy i robimy od A do Z, powiedzmy, jakieś tam animacje, tak? Tylko my się zajmujemy jedną konkretną dziedziną i pracujemy w zespole ludzi i fajnie by było też tego uczyć studentów, że pracujemy w zespole ludzi, musimy się z nimi dogadać, musimy z nimi współpracować, tak? Wygląda też to w pracy, więc myślę, że to bardzo dużo by dało studentom.
No to co, tutaj straszysz teraz wszystkich świeżaków, że kurczę, muszą już praktycznie na samym początku studiów magisterskich, czyli już tam po licencjacie powiedzmy, żeby wiedzieć mniej więcej, co chcą osiągnąć za te 2-3 lata, tak, na dyplomie. No ale chyba taka prawda jest, no. Taka prawda. Rok.
Powiem tak, no to nie jest tak, że muszą, tak, tylko jeśli mają świadomość, że na przykład chcą zrobić animację, chcą zrobić te 30 sekund, to faktycznie jeśli nie zaczną tego robić powiedzmy w pierwsze pół roku, to ja wiem, że to się opóźni. No nie ma cudów, to się opóźni, tak? Bo taka produkcja, jeśli chcemy, żeby to była fajna animacja, tak? Że mamy świadomość, że jest pierwszy blocking, drugi, później mamy polish, tak? I wiemy, że to chcemy dopracować, żeby te animacje były super. To potrzebny jest ten czas. Szczególnie jeśli nie jesteśmy seniorami, a rzadko chyba który senior idzie na studia, to zdajemy sobie też sprawę z tego, że pracujemy wolniej niż powiedzmy taka osoba, która naprawdę ma w tym doświadczenie i potrzebujemy też więcej czasu na tą naukę. No i też no, studia mają to do siebie, że oprócz pracy dyplomowej mamy też no, inne rzeczy, wykłady, zajęcia, tak, kolokwia. No i to nie jest tak, że mamy tylko to, tylko dyplom, robimy tylko dyplom. Więc wiem, że z perspektywy czasu trzeba się na tym skupić na samym początku już od razu, żeby w ogóle była szansa skończenia w terminie tych nawet 30 sekund.
No właśnie, teraz tak wspomniałaś na temat szybkości pracy. Też jak sobie tutaj się zapoznawaliśmy, gadaliśmy wcześniej przed nagraniem, wspominałaś taki epizod, że był ktoś, kto cię uczył szybko pracować. Opowiedz o tym takim epizodzie, czy właśnie o tej osobie i o tej relacji, jakby. Mówię tutaj o kwestii mentoringu całego.
Tak. Ogólnie to jest kolejna taka rzecz, którą bardzo polecam no każdemu, tak? Może tak zacznę jeszcze głębiej, może wyjdę w temat. Pierwszą rzeczą, którą jakby doradziłabym ogólnie studentom, osobom chcącym nauczyć się animacji, to jest to, żeby się nie bali. Nie bali się pisać do osób, nie bali się wysyłać swojego CV, nie bali się spytać na przykład, coś nam się podoba, jak to jest zrobione. Bo zauważyłam, że to jest taka blokada, że nie chcemy do kogoś napisać, bo mówimy, a kim my jesteśmy, a może coś tam odpisze, że nie, że dlaczego w ogóle by chciał nam pomóc, tak? A właśnie to jest główny błąd. Nie bójcie się. Naprawdę nie bójcie się pisać do ludzi. Dodajcie się na wszystkie możliwe fora, na jakieś grupy, gdzie właśnie są ludzie, którzy mają dużo większą wiedzę od nas. I już samo to środowisko, w którym się znajdziemy i to, że widzimy, co inni ludzie robią, to już jest taka dla nas motywacja i w momencie, jeśli coś nam się spodoba, tak, widzimy, że ktoś coś świetnie, nie wiem, modeluje, animuje i po prostu chcemy się dowiedzieć, jak to jest zrobione, jak ktoś do tego doszedł, to po prostu możemy napisać do tej osoby, się o to zapytać, tak? I często, naprawdę często ludzie są bardzo przychylni, bardzo chętnie pomagają, dzielą się swoją wiedzą. To nie jest tak, że oni myślą, o, jesteśmy potencjalną konkurencją, oni nam nie będą pomagali, nie będą nam mówili. Ja miałam duże szczęście do ludzi i naprawdę to powtarzam, że ja miałam zawsze szczęście do ludzi i jak do kogoś pisałam, to zawsze spotykałam się z bardzo fajnymi ludźmi, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą, pokazywali mi, gdzie popełniam błędy, mówili, co można więcej osiągnąć. I zalecam to dosłownie każdej osobie, żeby, no przede wszystkim wiadomo, trzeba schować dumę w kieszeń i zdać sobie sprawę, że jesteśmy na początku. I jeśli ktoś nam mówi, co zrobiliśmy źle, to nie mówi nam, że coś zrobiliśmy źle, bo chce nas skrytykować, tylko chce nam pomóc. Takie. I musimy być tego świadomi, tak? I polecam coś takiego jak właśnie znalezienie takiej osoby, którą się inspirujemy, czy w ogóle takiego mentora, który mógłby nas, powiedzmy, prowadzić, dawać nam jakiś feedback, mówić, co zrobiliśmy źle, co można by poprawić, bo to bardzo dużo wnosi. Taka osoba, która siedzi w temacie, która zawodowo pracuje tam, gdzie my byśmy, powiedzmy, chcieli w przyszłości się dostać albo być, bo to jest taka troszeczkę właśnie droga, może źle to powiem, że na skróty, ale to też pomaga nam takiego myślenia, jak ktoś na przykład pracuje i jak można pracować, tak? To też pokazuje, bo wiadomo, my z czasem wyrabiamy sobie taki sposób naszej pracy, ale to czasami zajmuje dużo czasu albo z perspektywy czasu widzimy, że coś robimy źle. I tych błędów moglibyśmy uniknąć, bo ktoś nam od razu pokazuje, jak powinno wyglądać taki workflow, tak, naszej pracy.
Tak jest. No to opowiedziałeś, że jakiś tam ziomeczek tobie kazał robić jakieś rzeczy i ze stoperem właściwie w ręku.
Tak.
Patrz, z jaką prędkością się robi. jak mi o tym opowiedziałaś, to opowiadałaś, jakby to było bardzo dziwne. A ja to słuchałem, mówię, kurde, no, koleś ma totalnie rację, no bo ma taka prawda.
Tak. Wiesz. Tak, ale to jest taki szok, kiedy jesteś na studiach, myślisz, że coś potrafisz, że okej, powiedzmy, no nie wiem, twoje prace oceniają bardzo dobrze, no to coś tam potrafisz i nagle spotkasz się z taką osobą, która zajmuje się w branży czymś i ktoś ci powie, dobra, to teraz zrób to na czas, a ty co? No, tak. No zrób to na czas, tak? I takie robisz, szybciej nie potrafisz?
No.
Takie, albo takie, okej, dobra, zrobiłam, proszę bardzo. On mówi, okej, następnie kasuje ci wszystko i dobra, to teraz zrób to jeszcze raz, ale lepiej.
Tak.
To jest bardzo fajne. No. Wiem, że to może śmiesznie brzmi, ale to bardzo dużo właśnie pomaga. Taka nawet osoba, która ci powie, robisz coś źle, musisz zrobić tak i tak, żeby było szybciej, musisz zrobić tak i tak, żeby było lepiej. Bo to właśnie nas jak najszybciej nauczy i przygotuje do pracy.
Mhm. No, bardzo mi się podoba to podejście.
Posiadanie takiej osoby jest super.
Jakby sięganie do ludzi doświadczonych, tak, w branży daje nam kilka takich plusów. Po pierwsze, ta osoba jest już na przykład, powiedzmy, doświadczona z klientami. On mniej więcej wie, w jaki sposób, nie wiem, po prostu ktoś po szkole idzie, wchodzi na rynek pracy i on myśli, że po prostu wow, umie więcej niż przeciętny zjadacz chleba, to znaczy, że już ktoś mi da pieniądze jakieś za moją pracę. A bardzo często jest tak, że między tym właśnie takim oczekiwaniem, a pracą, za którą się faktycznie dostaje pieniądze, jest dość duża przestrzeń. I osoba taka doświadczona, do której na przykład, tak jak ty mówisz, sobie, nie wiem, gdzieś tam sięgasz, czy zagadujesz, czy jakkolwiek by to nazwać, ten człowiek ci pokaże mniej więcej, jakie są oczekiwania rynku i niestety to jest bardzo często takie troszeczkę kubeł zimnej wody, ale jeżeli przełkniemy tą gorycz jakby tego, jakby jakieś tam, nazwijmy to, niemiłych słów, czy tam powiedzmy takiej reakcji, to zrozumiemy, że ten człowiek jest w stanie nam mniej więcej pokazać, w którym kierunku iść, co robić, żeby faktycznie sprostać wymogom rynku i oczekiwaniom i faktycznie się okaże, że później trzeba dokręcić tylko 3-4 śrubeczki jakby w naszym takim podejściu do naszej pracy, się okaże, że wpasowujemy się w klimat, tak? A jak właśnie nie sięgamy do tych ludzi, no to się błądzimy, wpadamy na miny, na jakichś gównianych klientów, którzy bardzo często też nie wiedzą, czego chcą i po prostu jest dramat jakiś. No i co? A, jeszcze taka chyba ważna rzecz, bo tak pamiętam, jak do mnie zagadałaś, to tam per pan i to tak trochę mnie tak zdeprymowało, tak to się mówi. Najważniej trzeba rozumieć, że po tej drugiej stronie siedzi też zwykły człowiek, który jakby patrzy na świat bardzo często przez pryzmat tego samego, czym się zajmujemy, tak? Że jesteśmy motion designerami, to jesteśmy motion designerami, a nie, że jakimś kurczę, jest jakiś gdzieś kierownik, czy ktoś tam i że jest, bo gadamy na temat animacji, czy motion designu, no to kurczę, w tym momencie jesteśmy totalnie na równi i gadamy o naszej zajawce, tak? Więc to na pewno pomaga, a jeszcze jedna rzecz, tak, którą powiem, że jeżeli ktoś nie odpisze, czy tam odpisze zdawkowo, to najprawdopodobniej, nie wiem, możliwe jest zajęty albo coś takiego. Też nie warto odbierać tego osobiście, że zostaliśmy źle potraktowani przez kogoś, tak? Trzeba uszanować też czas i jakby możliwości tej drugiej osoby. No i tak, no i też jakby, jeżeli się zagada do 10, a trzech odpowie, no to...
To jest sukces.
To jest sukces, tak? Jakby ta część, która nie odpowiada, jest to część zabawy, część tej gry w relacje, tak? I też właśnie jakby uczył bym, żeby jakby nie krępować się, zagadywać, ale też szanować innych ludzi i siebie, jakby też się nie wpędzać w jakieś kompleksy czy cokolwiek. Więc...
To, co powiedziałeś, jest... Zdecydowanie zgadzam się. A propos tych właśnie kompleksów, to, co właśnie chciałam jeszcze dodać, to, o czym mówisz, ważne jest, żeby w momencie, jak obserwujemy, jesteśmy na jakichś forach i widzimy to, co ludzie robią i mamy takie poczucie, kurczę, ktoś robi coś tak fajnego, a my robimy to i tamto i to jeszcze tak nie wygląda, tak, i mamy taką demotywację, to chcę właśnie takim ludziom powiedzieć, żeby nigdy się nie porównywali do kogoś, bo my nie wiemy, kto jaką drogę przebył, ile czasu już to robi. Może to robi już 5 lat, a my na przykład to robimy 2 lata. Mhm. I jedyną osobą, do której powinniśmy się porównywać, to jesteśmy my sami sprzed na przykład 2 lat. Jeśli my widzimy, że przez te 2 lata osiągnęliśmy progres, zrobiliśmy dużo, nauczyliśmy się tego, tego, tego i tamtego, to znaczy, że zrobiliśmy duży po prostu krok do przodu. I tylko w ten sposób powinniśmy podchodzić do tematu i nie oceniać tego na zasadzie, a jesteśmy gorsi od kogoś. Tak. Bo za te 2-3 lata możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo.
No właśnie, teraz też zauważyłem na facebookowych polskich grupach, że bardzo często jest takie właśnie, że ludzie dzielą się swoimi pracami, kiedy są totalnie na początku, kiedy uważają, że wszyscy się lubią i tak dalej, więc takie zazwyczaj takie gówniane jakieś prace pokazują i ludziom albo często się nie chce oceniać, albo jeszcze nie wiedzą, co mają tu ocenić. Później jest właśnie długo nic, kiedy jakby każdy już coś umie, ale rozumie, że nie jest najlepszy, więc się wszyscy wstydzą i dopiero później udostępniają filmiki, jak już coś fajnego naprawdę zrobił. Więc jakby namawiam wszystkich, żeby się dzielić na każdym etapie twojego rozwoju. I też, co jest ciekawe, że jakby tak bardzo jakbym chciał, żeby jak to się mówi, ta społeczność polska, jakby motion designerska była jak najbardziej aktywna wobec siebie, to też namawiam, żeby troszeczkę wychodzić za granicę, bo się okazuje, że jakby na tych różnych forach czy grupach zagranicznych właśnie się ludzie nie krępują i tam można, kurczę, wrzucać swoje prace i raczej się dostanie jakiś taki w miarę ciekawy feedback, więc to jest taki mój tip.
Tak, tak, zdecydowanie fora polskie i zagraniczne, wszystko, co jest związane z tym tematyką.
Tak jest, wszystko. Ale motion cast najwięcej, jakby co.
Tak, dokładnie. polecam. Patrycja Paradowska.
Tak jest, słuchaj. No z racji tego, że jesteś na samym początku, jakie są teraz twoje kroki? Tak po to, kiedy skończyłaś uczelnię? Kiedy obroniłaś dyplom?
Obroniłam we wrześniu tego roku.
A co? 2 miesiące temu? Nie, miesiąc temu. 2 miesiące.
Tak.
No,
tak,
o,
tak. No 2 miesiące, tak, jakoś tak.
Dobra, to co teraz w takim razie? Jakie plany?
Tak. W tym momencie już dostałam jedną propozycję pracy, ale tutaj zrezygnowałam ze względu, że firma ta pracuje w Blenderze, a ja pracuję w Maji, więc to jest zupełnie inny software i przynajmniej na ten moment nie chciałabym się cofać z powrotem do nauki, powiedzmy, narzędzia, że chcę być animatorem, chcę już robić w tym kierunku, a nie teraz się cofać, powiedzmy, żeby z powrotem robić to, co robię sprawnie w innym programie. Mhm. Więc na razie będę aplikowała do firm, które pracują w Maji i w kierunku reklam. Robię teraz swojego demo reela, dlatego to, co właśnie mówiłam podczas tego nagrania, że ważne jest, żeby nasz dyplom był od razu naszym demo reelem. Mój dyplom nie był. To był 3-minutowy filmik, więc niestety tutaj muszę troszeczkę to pociachać, bo tak jak pewnie większość tutaj osób wie, no demo reel takiej osoby szczególnie początkującej powinien być nie dłuższy niż te 30-40 sekund, tak? Jasne. Naprawdę trzeba być jakimś seniorem i wyjadaczem, żeby mieć jakieś takie produkcje, co faktycznie chcemy, powiedzmy, mieć minutę tego demo reela, ale tak to zazwyczaj, powiedzmy, 30 sekund nam starczy. I oprócz tego, żeby pociachać, powiedzmy, te najlepsze ujęcia, tutaj trzeba być bezwzględnym i powiedzieć sobie, okej, okay, to jest nie najlepsze, to jest, trzeba wybrać po prostu perełki z tego, co chcemy pokazać, bo to ważne, żeby wiedzieć, że ktoś, kto ogląda nasze portfolio, to nie decyduje o tym, czy nas zatrudni, tylko decyduje w momencie, na przykład, jak zobaczy coś złego, to stwierdzi, a nie zatrudnimy, bo tutaj coś jest słabego, tak? Więc warto pozbyć się tych słabych rzeczy i jeśli się zastanawiamy, czy coś dodać, czy nie, to skoro już się zastanawiamy, to znaczy, że może to nie jest na tyle dobre. I w tym momencie, jeśli właśnie chcę aplikować do firm zajmujących się reklamami i tutaj animacja twarzy będzie jedną z takich rzeczy, które w tym momencie dodaję do swojego demo reela, żeby pokazać, że tą umiejętność posiadam.
No właśnie, to też, jeżeli chodzi, właśnie mówimy o tych show reelach, demo reelach, jak zwał, tak zwał, a
tak, tak.
Z mojej perspektywy, jak robiłem już chyba czwartego show reela swojego, ja strasznie tego nie lubię robić, bo właśnie bardzo jest ciężko wybrać tą scenę, którą chcemy i łapnąłem się na czymś takim, że w kilku animacjach miałem taką dość ciekawą scenę, w której pewien ruch był efektem jakiejś tam scenki, powiedzmy, wcześniej, czyli jakby był pewien taki ciąg zdarzeń, które według mnie wyglądało atrakcyjnie, ale się okazywało, że jak to wrzucałem do show reela, to ta scena zajmowała zbyt długo. I jak próbowałem na przykład scenkę pociąć jakoś, żeby wziąć tylko kawałek tego, to się okazywało, że kurczę, to jest jakaś, nie wiem, no jakby traci sens ta scena. Więc to też... I druga rzecz, to jest, jeżeli coś rzucamy do show reela, to żeby ta scena była faktycznie jak najlepsza, sama w sobie w ten moment. Bo też wrzucałem takie rzeczy, gdzie na przykład coś mi się podobało, ale w tle była totalna zmuła jakaś, no nie? I ja się strasznie bałem, że jeżeli ktoś będzie to oglądał, to nie zwróci uwagi na to, czym ja się chcę chwalić, a będzie widział właśnie te wady. No nie? Bo też to już znowu troszeczkę tak będę pił do polskiego społeczeństwa, ale my mamy taką też naturę i zakładam, że polski rynek tym się też będzie charakteryzował, że jeżeli coś pokażesz i pytasz ludzi, co sądzicie, to wszyscy się poczuwają do znalezienia dziury w całym. I będą szukać tych najgorszych rzeczy, zamiast szukać tych najlepszych. Więc
jest dobre.
No, więc trzeba po prostu wiedzieć naprawdę, że jeżeli wrzucamy scenę, albo nie wiem, dopracowujemy scenę, to żebyśmy dopracowywali od A do Z dokładnie wszystko to, co widzimy w tym momencie. I troszeczkę teraz taka, mam wrażenie, że w kinie nawet jest taka idea, że świetnie zrobiony film to jest taki, że jak postawię pauzę, to każde ujęcie jest prawie takim obrazkiem, który można zawiesić na ścianę. I jakby ten kierunek mi się bardzo podoba. I mniej więcej wydaje mi się, że takie show reel powinny wyglądać. No dobra, a powiedz mi, tak wychodzisz po studiach, tak, przygotowujesz swojego show reela i teraz, nie wiem, jaki jest twój plan, nie wiem, atakować kraj zagraniczny, jakby wszystkie kraje są zagraniczne, ale rynek zagraniczny, czy Polskę? I no nie wiem, no najpierw to odpowiedz pytanie.
Na chwilę obecną polski rynek. Mam parę takich, powiedzmy, firm, do której między chciałabym aplikować. W przyszłości możliwe, że też wiadomo inne, aczkolwiek mam różne plany na przyszłość w zależności jak to się potoczy, czy bardziej w kierunku, powiedzmy, uczenia, czy otwierania czegoś własnego, więc tutaj zobaczymy. Na pewno na samym początku chcę iść do firmy, żeby zobaczyć, jak ogólnie wygląda sam system pracy w takiej firmie, tak? I żeby nauczyć się takiego działania w firmie, bo później, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, można już iść na własną działalność, można robić coś swojego, ale uważam, że na samym początku warto mieć jakieś takie podstawy i mieć takie ogólne pojęcie, jak w ogóle funkcjonuje firma i jak sobie radzić z klientami, jakie są wyceny niektórych rzeczy i że to jest jednak pracując w firmie, to schodzi z nas taki ciężar tej odpowiedzialności i na samym początku możemy się skupić na tym, na czystym rozwoju po prostu.
No to jest
musimy
właśnie
zastanawiać się na tych rzeczach pomiędzy.
Dobre podejście. Właśnie ostatnio z Marcinem Wasilewskim rozmawiałem z grupy Smacznego i on mówi, że kurczę, no jeżeli animator przychodzi do studia najpierw, a nie tam próbuje walczyć jako freelancer, no to uczy się wielu rzeczy 4 razy szybciej i tak naprawdę te rzeczy, które się nauczy w studiu, tak czy siak można sobie później przełożyć na pracę freelancerską i tak czy siak, ja też ludzi namawiam, jakby praca w studio, praca jako freelancer, to nie są rzeczy jakby dwie różne ścieżki, tylko to naprawdę można przeplatać i razem łączyć. No i tak, i właśnie nauczyć się pewnych procesów w firmie, czy nawet tak jak mówisz, skupić się na rozwoju i ten rozwój, co też jest fajne, że ja mówię, to jest z perspektywy właśnie freelancera, że naprawdę jak siadam do kompa, to najpierw muszę tam jakieś idiotyczne maile albo coś tam z klientem pogadać, na jakiegoś kola się umówić i jakieś takie umiejętności miękkie muszę tam też szlifować, żeby i to jest fajne, tak z perspektywy właśnie jakiegoś tam myślenia właśnie biznesowego, że tam, nie wiem, dbamy o swój jakby rozwój taki finansowy, to jest bajer, ale w moment taki od razu po studiach to warto się skupić tak naprawdę na samej pracy, dostać nie wiem, wytyczne od przełożonego, skupić się na swojej robocie, kurczę, popracować te 8 godzin, nie wiem, później sobie na to ponarzekać, ale przynajmniej robimy dokładnie to, w czym chcemy się rozwijać, a nie jakieś takie dziwne dziwadła obok, nie? Czy, nie wiem, typu zastanawiać się nad rachunkami za prąd, czy whatever, czy nawet skąd wziąć kasę na dobry sprzęt, a w firmie się raczej zakłada, że dostaje ten sprzęt.
Dokładnie. Myślę, że na początku to dużo ułatwia, tak? Aczkolwiek to wszystko zależy od osoby, co jaką ścieżkę wybiera. Tutaj nie chcę zniechęcać kogoś do tego, żeby robić coś od razu swojego, jak najbardziej.
A tak, nie mówiąc nas firm, jak tak oceniasz z twojej perspektywy dostępność rynku pracy w Polsce? To znaczy, pytam, czy na przykład, nie wiem, czy jest dużo firm, czy na przykład, no nie wiem, oprócz powiedzmy samych znanych brandów, marek, nie wiem, nazw firm, czy są też takie firmki, które mniej więcej troszkę są mało wykrystalizowane, na przykład mają swoje kompetencje, czyli na przykład, nie wiem, zajmują się i 3D, i 2D, i tak dalej, wiesz, chodzi mi o to, że wiadomo, że są takie firmy typu, no nie wiem, Juice, Human Art, które wiemy, co mniej więcej robią dokładnie, ale czy też są, nie wiem, oferty pracy właśnie z takich troszeczkę firm mniej znanych. Nie wiem, jak czujesz właśnie, jakie są twoje na przykład możliwości na rynku pracy, ze znalezieniem pracy i czy jednak czujesz, że będzie tam walka z innymi o stołki? Nie wiem, jak jest twoje poczucie?
Ja wychodzę z założenia, że po prostu powinno się iść do przodu i nie zastanawiać się nad tym zbytnio, czy okej, tutaj nie aplikuję, bo tu się nie dostanę, tutaj nie pójdę, bo mnie wyśmieją. Ja po prostu będę aplikowała tam, gdzie czuję, tam, gdzie uważam, tam, gdzie powiedzmy chciałabym pracować. Jeśli gdzieś mnie nie przyjmą, to będę się cieszyła, że mnie przyjmą, powiedzmy zaaplikuję, nie wiem, do 3 miejsc, 4 i jeśli przyjmą mnie w jednym, to będzie sukces. I wychodzę z takiego założenia, że jeśli nie przyjmą mnie za pierwszym razem, to coś poprawię w demorilu, popracuję, zastanowię się, tak? I za na przykład 2-3 miesiące zaaplikuję tam znowu. I nie wychodzę z założenia, że powiedzmy, okej, raz odwrócił mnie, dobra, to idę się nakryć kocem i chowam się, tak? Nie. Trzeba iść do przodu i uważam, że za pierwszym razem się nie udało, to uda się za drugim razem się nie udało, uda się za trzecim. I tutaj nie mówiąc już w naszym zawodzie, ale na przykład mam taką znajomą, która żeby się dostać na studia medyczne zdawała 5 razy maturę. 5 razy.
Oh,
i za 5. razem dostała się na studia medyczne, więc i dostała się i pracuje w zawodzie i lubi to, co robi. I to powinno nam pokazywać, że kurczę, dlaczego się zniechęcamy za pierwszym razem, tak? Jeśli faktycznie tego chcesz, to będziesz to robił. Albo zrobisz to teraz, albo zrobisz to za 5 roku, albo zrobisz to za rok. Jeśli powiesz sobie, że nie zrobię tego, to na pewno tego nie zrobisz.
No tak. Spodobało mi się to, co powiedziałeś, że spróbuję za 2-3 miesiące. I to jest też takie coś takiego dziwnego. Nie wiem dlaczego, ja sobie myślałem zawsze, że jak gdzieś tam bym aplikował do jakiejś firmy i by mnie nie przyjęli, to nie wiem dlaczego zarzucałem sobie, że za rok spróbuję. Nie wiem, skąd mi się ten rok wziął, ale to jest takie właśnie te nasze, to co wcześniej wspominałem, takie społeczne klapki na oczy, że właśnie tak jak mówisz, że na przykład maturę się zdaje, to tak, oj, nie wyszło to za rok, albo nie wiem, ktoś do klasy nie zdał, to jest taki, wiesz, rok w plecy. Wiesz, wszystko to jest takie na lata liczone, jakieś takie dziwne początkowe porażki naszego życia. I faktycznie, że kurczę, jeżeli na przykład byśmy wysyłali do jakiejś firmy swoje CV, czy tam showreela, no raczej showreela, popartego CV,
tak,
no to faktycznie warto to zrobić na przykład co 2-3 miesiące. Szczególnie, że teraz jak tak się zastanowiłem, to ruch w tej branży nie jest aż tak ogromny i nawet jak słuchałem jakichś podcastów zagranicznych, to też tam ludzie mówią, że kurczę, wysyłajcie, nie krępujcie się, to nie jest tak, że my jesteśmy zalewani tysiącami showreeli. Oczywiście jak najbardziej oczekujemy jakościowych showreeli i na tych showreelach widać, czy ktoś się przekładał, czy nie. I tutaj jest to pierwsze odsiewanie takie, ale wszyscy zgodnie mówią, że wszystkie takie właśnie jak propozycje współpracy są rozpatrywane, ponieważ no, jest cały czas zapotrzebowanie na talenty i nie można olewać, tak? Nie można nie podchodzić, nie sprawdzać tych właśnie showreeli. Tylko też, tak jak wcześniej też wspominałem, szanujmy tych ludzi, tak, od których chcemy dostać pracę i no, wysyłajmy to, co naprawdę jest wartościowego, tak? A jak często? No to tak jak mówisz, no 2-3 miesiące, to wydaje mi się, że naprawdę w 2-3 miechy można zrobić bardzo dużo, poprawić swój skill i podesłać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście zrobić dodatkowy shot, powiedzmy dodatkowe ujęcie, które pokaże na przykład umiejętności, których nie pokazaliśmy wcześniej, tak? I to już tak może być decydujące. Nawet te 6 sekund nowej animacji to już może świadczyć o tym, że nas zatrudnią bądź nie, tak? Więc warto iść do przodu, warto naprawdę się nie zastanawiać i nie myśleć, co będzie, jeśli się nie uda, co będzie. Nie, to i ja gdzieś przeczytałam właśnie a propos tych książek o samorozwoju,
jasne,
że w 80% wszystkim, czym się przejmujemy, to się nigdy nie wydarzy. Z tych rzeczy, których się przejmujemy, że w 80%. A jeśli się wydarzy w tych 20%, to rzadko kiedy jest tak złe, jak nam się wydawało.
Mhm.
Więc to tylko świadczy o tym, żeby po prostu iść do przodu. Iść do przodu i się nie zastanawiać, czy nas ktoś nie przyjmie, czy ktoś nam odpisze, że nie, dziękujemy. Mhm. Bo przynajmniej będziemy wiedzieli. Jeśli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieli.
Słuchaj, tak patrzyłem, próbowałem ciebie trochę wygooglować i chyba ty niespecjalnie się tam pozycjonujesz w social media ze swoimi dziełami w 3D.
W tym momencie mam tylko ArtStation, ale będę właśnie planowała, bądź jak skończę swojego demorilla, to będę go już na różne właśnie tam Behance i na różne już wtedy się dodam i będę już bardziej to udostępniała. Bo wcześniej miałam bardzo dużo prac związanych głównie z modelowaniem 3D, a wiadomo jak to jest. Jeśli pokazujemy pracę, gdzie modelujemy, no to dostajemy ofertę pracy w modelowaniu, tak?
Okay.
Więc a chciałam tego uniknąć i chciałam się skupić na tym, że jednak tutaj powiedziałam sobie, chcę być animatorem i chcę iść zawodowo w tym kierunku, to chciałam się skupić na tym, żeby sobie zrobić portfolio w tym kierunku, a już powiedzmy to, gdzie jest w internecie jakieś tam moje rendery, postaci czy rzeczy, które robiłam związane z 3D, no to sobie są, ale ja tego już tak nie upowszechniam, bo skupiam się już na tym portfolio skierowanym w kierunku animacji.
Czyli to są świadome takie ruchy, tak?
Tak, tak. Po prostu będę to upowszechniać w momencie, jak już to będzie takie nacechowane w kierunku animacji. Nie chciałam po prostu mieć takiego misz-masz, że o, modelowanie, animacja, bo wtedy ktoś chodzi i nie wie w sumie, czy się tym zajmuje, czy tym się zajmuje, trochę tego, trochę tamtego. W sumie nie wie, czy może pisać o to, czy o tamto. Więc chciałam się tak ukierunkować i dlatego ostatni czas bardzo usilnie skupiłam się na tym, żeby ukierunkować się w tym, w czym chcę po prostu pracować, a Jaszka, już nie tworzyć jakiegoś tam portfolio pomiędzy.
No właśnie, moja cudowna żona zna się znacznie bardziej na właśnie takich Instagramach niż ja i też kilka razy z nią rozmawiałam na ten temat, ona mnie usilnie namawiała, żebym właśnie troszeczkę popracował nad swoim Instagramem i tak dalej, ale praca nad Instagramem właśnie nie polega na wrzucaniu po prostu swoich prac, znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony uświadomiła mi, że bardzo często ludzie oceniają cały profil, czyli że jeżeli już robimy ten Instagram, to on musi być nacechowany, nie wiem, nawet pewną, pewną stylistyką, pewnym takim moodem, tak z angielska to nazwę, że ktoś tam zajrzy, po prostu czuje się fajnie na naszym profilu i wtedy on sobie przegląda nasze prace, a nie, że tam, wiesz, kupa, tutaj, o, dobra, jest jedna fajna praca, kupa i o, w końcu jest jedna jakaś fajna praca. Nikt tego nie robi. Nikt nie, na właśnie na social media nie ma czasu, więc jak już chcemy kogoś zaangażować w nasz profil, to to powinno wyglądać całkowicie fajnie. Stąd profil Motion Kiosk na Instagramie jest tak zajebisty. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Dokładnie. Nie bójmy się tego mówić, tak głośno.
Tak jest. A właśnie, ArtStation jest mało, znaczy oczywiście wiem, co to jest ArtStation, ale ja ominąłem ten temat. To gdzieś tam wystartowało, kiedy jakoś średnio się jakby interesowałem, żeby gdziekolwiek poza Behance'em się promować. Nie wiem, czy ArtStation jest dobrym środowiskiem takim właśnie, żeby pokazywać pracę 3D i tak dalej?
Powiem szczerze, że ja się nad tym za bardzo nie skupiałam. Po prostu chciałam w jakimś jednym z profili umieścić jakieś swoje prace, które miałam na dany moment, tak? Mhm. Później to, tak jak mówiłam, zostawiłam i stwierdziłam, że ruszę ten temat, kiedy już moje portfolio będzie, tak jak mówiłeś, w jednym kierunku, a nie tak kupa, jakaś dobra praca. Bo stwierdziłam, okej, zrobię w tym kierunku i chcę, żeby mój profil był w tym kierunku. Robię animacje, pokazuję animacje, a nie na zasadzie tego i tamtego, więc ArtStation myślę, że jest jakimś takim łącznikiem, aczkolwiek czy najlepszym, to raczej tutaj nie jestem specjalistą, żeby się wypowiadać.
Bo też trzeba sobie uświadomić, i to też taka porada właśnie dla wszystkich początkujących, którzy nas słuchają, że chyba różnego typu platformy charakteryzują się różnego typu klientelą. Z tego co wiem, na przykład, nie wiem, LinkedIn w Polsce nie jest tak bardzo popularny. To znaczy, tam każdy pewnie ma swoje jakieś profilki, tak i tak dalej. I tak jak ja pewnie nie wie po co. Ale na przykład te kraje typu właśnie Australia, którzy są bardzo w tym temacie LinkedIn i wszyscy, czy nawet Wielka Brytania, i oni jakby się namawiają do tego, żeby swoje prace promować na przykład na LinkedIn, bo tak jak wszyscy się klepiemy po ramionkach na przykład na ArtStation czy na Behance, tak kolesie w krawatach siedzą na przykład na LinkedIn i tam warto im pod nos podsuwać swoje prace i bardzo często tam się dostaje jakby troszeczkę bardziej płatne projekty. Ja na przykład osobiście dostawałem pracę na Behance, na Instagramie nie, ale mam wrażenie, że właśnie Instagram jest takim social platformą, w której liczy się właśnie ten wizualna jakość, tak, że tam musi wszystko być śliczne i fajne i te efekty się chyba osiąga, gdy faktycznie stworzy się fajny profil, się ukierunkuje ze swoimi pracami i tam się wyłapuje ludzi, którzy dokładnie chcą dokładnie tego, co masz na profilu. To takie odnoszę wrażenie. To też pytałem, jakby, jak mniej więcej wygląda ten ArtStation, ale bo mam wrażenie, że tam branżowi ludzie siedzą. Więc może to jest to też dobry kierunek do postowania swoich prac. No, tak się namawiamy chyba do używania social media. No okej. Okay. No właśnie, powiedziałeś, że tam ewentualnie wystartujesz po pracy w Polsce, za granicę. No właśnie, i tak skoro jesteś na samym początku swojej kariery, mniej więcej jak wyobrażasz sobie, że teraz, tak jak tobie się wydaje, bo oczywiście nie jesteśmy, nie wiem, wszechwiedzący, ale jakie są szanse właśnie, nie wiem, istnienia w tej branży? Będą z tego kokosy przez jakieś najbliższe 10, 15, 20 lat? Warto w to iść? Co sądzisz? Nie wiem, jak czujesz swoją przyszłość?
Myślę, że warto iść dla osoby, która ma świadomość, że cały czas będzie musiała się rozwijać. Ogólnie już teraz ciężko mi się znaleźć taki zawód, gdzie wyuczymy się go i nie musimy się rozwijać. Myślę, że niezależnie co robimy, to jest bardzo ważne, tak? I tak samo w tym szczególnie zawodzie, gdzie tutaj technologia się zmienia, musimy mieć tą świadomość, że co roku naprawdę będziemy musieli osiągać coś więcej i uczyć się czegoś nowego, tak? Może jakiś nowy software, czy nowe właśnie narzędzia, które będziemy musieli się tutaj nauczyć. Ale to nie jest moim zdaniem zniechęcające, tak? A jeśli ktoś jest w czymś dobry, to po prostu będzie w tym zarabiał, niezależnie co robi. Jeśli ktoś jest w tym dobry, jeśli lubi to, co robi, to myślę, że prędzej czy później będzie w tym osiągał jakieś wyniki dobre.
Ładnie, ładnie powiedziane. A to jest pytanie, które sam nie wiem, nie znam odpowiedzi, ale jak czujesz, bo wydaje mi się to ciekawe pytanie, nie wiem, ewentualnie wytniemy, jeżeli będzie niewygodne, ale no. Jak uważasz?
Jasne.
Ile na przykład, nie wiem, się powinno zarabiać tak na dzień dobry w takich firmach właśnie, które się zajmują animacją 3D, czy reklamą, czy tak dalej? Jak powinno się zarabiać dobrze w Polsce po pewnym czasie? A jak na przykład, co oznacza na przykład zarabiać zajebiście w naszym zawodzie w Polsce? No póki co już tam za granicą to raczej sky is the limit, ale w Polsce mniej więcej, jak czujesz?
Powiem szczerze, że to jest trudne pytanie. I to też zależy tak na dobrą sprawę, po pierwsze, w jakiej jesteśmy w firmie, od naszych umiejętności. Bo powiedzmy to, że nie wiem, ktoś jest seniorem w jednej firmie, to ma zupełnie, powiedzmy, inne umiejętności niż senior w jakiejś zupełnie innej. Tak,
nie, no jasne.
To też zależy, co robimy, co powiedzmy, na jakim stopniu są nasze umiejętności. Ciężko mi, powiedzmy, tak celować, tak? Ile powinien zarabiać? Myślę, że w momencie, jak już mamy, powiedzmy, jakieś tam umiejętności takie, że już pracujemy w tym, nie, że zaczynamy, ale już faktycznie pracujemy w tym zawodzie, już potrafimy zdecydowanie więcej, może nie jesteśmy może jeszcze super seniorami, ale no już potrafimy, to myślę, że tą pomiędzy powiedzmy te 6 a 10 tysięcy, to myślę, że można wyciągać, tak, w tym zawodzie. Ale to mówię, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo tak na dobrą sprawę jeden senior będzie, powiedzmy, zarabiał 10 tysięcy, a drugi senior będzie 30 tysięcy zarabiał.
Nie, no
zależy,
pewnie.
Powiedzmy, co robi, tak? I zależy, w jakiej firmie pracujemy i czy na przykład oprócz firmy jeszcze sobie robi jakieś zlecenia, bo naprawdę, tak jak mówisz, tutaj nie ma ograniczeń, tak? Możemy i jednocześnie pracować w firmie i brać zlecenia, więc tak na dobrą sprawę wszystko zależy od nas. Możemy założyć swoją jakąś szkołę animacyjną, tak? Taką na zasadzie jakiś właśnie studium, tak? I to też wtedy już myślę, w ogóle nie ma ograniczeń finansowych, jakie będziemy zarabiać w tym zawodzie, tak? Możemy siedzieć przez 10 lat w tej samej firmie i zarabiać 4 tysiące się nie wychylać.
No oby nie.
I udawać, że nas nie ma. Oby nie, ale ja mówię, że są też takie realia, tak? To jak w każdym zawodzie, że jeśli powiedzmy sobie usiądziemy i będziemy sobie trzeba za 4 tysiące i się nie odezwiemy w sumie, że no halo, że jednak to nie są odpowiednie pieniądze, tak? No to myślę, że nikt nam też nie powie, o masz tu pieniążka, trzymaj.
Tak.
Myślę, że to trzeba też walczyć o swoje i sobie zdawać sprawę, a w momencie, jeśli na przykład w jakiejś firmie nam powiedzą, słuchaj, no nie damy ci więcej pieniędzy, to wtedy ty mówisz, okej, no to idę do innej firmy i aplikujesz po prostu. Znaczy nie, najpierw warto mieć tą inną firmę, ale chodzi mi o to, że aplikujemy wtedy do, jeśli już mamy tą świadomość, że możemy więcej zarabiać, tak, i że już coś potrafimy, a nam naprawdę wiemy, że to, co robimy, a i to, co otrzymujemy, to jest za mało, to wtedy aplikujemy do innej firmy po prostu.
Tak
więc
jest.
Myślę,
no słuchaj,
wszystko zależy od nas.
Ja zdaję sobie sprawę, że to pytanie było dość trudne, ale tak czasami mi w rozmowach przychodzą pewne myśli do głowy i tak mnie zaciekawiło, że troszeczkę tak jak czasami na polskim rynku, jak się gdzieś tam ogląda jakieś oferty pracy i tak dalej, są dyskusje pod tymi ofertami pracy na przykład na Facebooku, no to właśnie są komentarze typu, a młodzi chcą nie wiadomo ile, tak? A z drugiej strony widzi się, że na przykład ci starzy, czyli właśnie firmy, które coś tam oferują, niespecjalnie mówią na samym początku, ile są w stanie dać takiej osobie. Więc pomyślałem, że to, nie wiem, może pierwszy raz zadam pytanie, to tak tego typu właśnie tak dość głośno i może będzie to taki początek pytań o te pieniądze z innymi rozmówcami, tak żebyśmy powolutku nakreślali pewne widełki oczekiwań versus realne widełki zarobków właśnie w Polsce. Okej. Słuchaj, Patrycja, już tak co, przewałkowaliśmy temat od motywacji pójścia na studia poprzez to, co się dzieje na studia i poprzez jakieś plany na przyszłość. Myślę, że temat dość konkretnie wyczerpaliśmy. Myślę, że możemy zbliżać się do końca naszej rozmowy. W tym miejscu chciałbym Ci życzyć jak najbardziej sukcesów związanych z zatrudnieniem. Mam nadzieję, że szybko przynajmniej kilka firm zechce Ciebie w swoich szeregach. Mam nadzieję, że będziesz mogła im zaproponować mnóstwo rzeczy, które umiesz, których się uczyłaś. Widziałem rzeczy, które robiłaś, więc są super i polecam. Mam nadzieję, że już będziesz miała przygotowany showreel w momencie, kiedy będę publikował ten podcast, to jak najbardziej zaproszę Was do obejrzenia showreela. Link zamieszczę w opisie. Okej, i teraz pytanie do Ciebie. Czy sama masz coś jeszcze do powiedzenia naszym słuchaczom?
Jeśli miałabym tak dosłownie w jednym zdaniu podsumować i coś powiedzieć dla właśnie osób takich początkujących, to nie bójcie się. Naprawdę nie bójcie się, pytajcie się, idźcie do przodu i naprawdę warto. I nawet jeśli czasami skończy się to tak, że ktoś nie odpisze, to uważam, że przełamywanie naszych barier to jest już bardzo dużo. I bardzo dużo nam to daje i się uczymy. Nie bójcie się, naprawdę.
Super, super. Dobrze, Patrycja, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo fajna rozmowa, bardzo mi się to podobało.
Ja również Ci bardzo dziękuję i bardzo chętnie będę oglądała też Twoje wszystkie kolejne do kawy podcasty. Mam nadzieję, że będziesz nagrywał tego dużo i właśnie bardzo cieszę się, że robisz to dla społeczności w Polsce, bo fajnie jest zrzeszać ludzi tutaj w naszym, że tak powiem, środowisku. Bo wiadomo, zagraniczne środowisko, no to też troszeczkę ciężej się czasami z takimi ludźmi spotkać. A myślę, że takie miejsce, gdzie możemy się wszyscy razem spotkać i porozmawiać albo w ogóle podzielić tak naszymi planami, obawami, to jest właśnie takie fajne miejsce dla ludzi w Polsce.
Super, super. No mam nadzieję, że będziemy mieli co do więcej festiwali, właśnie różnych takich inicjatyw, bo z tego co wiem
tak,
są.
Tak. Też mam taką nadzieję, że właśnie Polska będzie się rozwijała w tym kierunku.
Tak jest. No mam nadzieję, że przyjdzie moment, w którym przyjadę do Polski w końcu i się ze wszystkimi przywitam i tak dalej i będziemy wspólnie tutaj, wiesz, rozmawiać o motion designie, a nie, że będą myśleli, że będziemy super bawić dzieci w parku. Dobra, jeszcze raz Ci dziękuję. Super, świetna rozmowa. I
bardzo Ci dziękuję również.
I polecam wszystkim firmom, Patrycję.
Za rozmowę. Dzięki wielkie.
Na pewno nie pożałujcie. Dziękuję Wam za odsłuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak,